Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Ars Poetica.
Z niekłamaną przyjemnością opowiem Państwu zarówno o wierszu zatytułowanym Art Poetic, pochodzącym z tomu Syn Marnotrawny i inne wiersze, jak i o jego autorze Zygmuncie Ławrynowiczu. Zbiorek został wydany przez londyńską oficynę poetów i malarzy w 1968 roku. Kim jest Zygmunt Ławrynowicz i dlaczego publikował w Londynie? Chciałoby się powiedzieć typowo polski los. No ale te nasze losy były jednak różne i nie zawsze związane były z Anglią, ale po kolei. Poeta urodził się w 1925 roku w Poniewieżu na Litwie Kowieńskiej. Zmarł w 1987 roku w Londynie. Był autorem kilku tomów wierszy. Oprócz wspomnianego już Syna Marnotrawnego opublikował m.in. Błędne ogniki w Kraju w 1984 roku, pozostałe zbiorki Anglo-Babilon, Trujące jagody oraz Świetliki i Ulęgałki opublikował londyński Kwiat Lotosu w latach 1986-1987. Był też wziętym tłumaczem, w czym pomagała mu biegła znajomość co najmniej 8 języków i co za tym idzie doskonała orientacja w literaturze światowej. Tłumaczył m.in. wiersze Eugenio Montale, Ungarettiego, Jeffersa, przetłumaczył tak znane książki jak Domysły współczesnego widza Tomasza Mertona czy André Frossarda 36 dowodów na istnienie diabła. Jako młody chłopak uczył się w prywatnym polskim gimnazjum. Nauka została przerwana wybuchem wojny. Należał najpierw do ZHP na Litwie, później wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. W 1943 roku, zmuszony sytuacją, wyjechał na roboty do Niemiec. Gdyby tego nie zrobił, jako obywatel litewski, zostałby wcielony do Wehrmachtu. Rok później, przez Austrię i Jugosławię, przedostał się do Włoch, gdzie wstąpił do II Korpusu Polskich Sił Zbrojnych we Włoszech. Naukę kontynuował w Liceum Humanistycznym 3. Dywizji Strzelców Karpackich. Maturę jednak zdał już w Bodney Airfield w hrabstwie Norfolk w Anglii. W Dublinie w Irlandii studiował ekonomię i nauki polityczne. Powrócił do Anglii w 1951 roku, gdzie od 1952 do 1985 roku pracował w banku Lloyds w Londynie. Był redaktorem m.in. Merkuriusza Polskiego i Kontynentów, Nowego Merkuriusza. Współpracował z londyńskim kwartalnikiem Oficyna Poetów, wydawanym przez Oficynę Poetów i Malarzy kierowaną przez Krystynę i Czesława Bednarczyków. A teraz, kiedy już troszeczkę o autorze czytanego dzisiaj wiersza wiemy, posłuchajmy Art Poetic.
Zygmunt Ławrynowicz, Art Poetic. Na nutę Paula Eluarda. Na korze dni sosnowych wycinam poetyki tatuaż. Na białych piaskach składam żywice serca. Na marginesie milczenia piszę namiętne wyznanie. Na złotych plażach rozsiewam wołanie muszli. Na tabliczkach ruchomych czasu piszę diamentem słowa. Na oknie otwartym w noc srebrzysty ślad. Na murach kolczastej niewoli, na progu upiornej nędzy, na oknie otwartym w życie śpiewam mój gniew. W pogańskich świątyniach stolic, w mrocznych kościołach ulic wołam o dzień gotycki, witraż łask. Na ścianach, w jaskini prymitywu, na lustrze złej cywilizacji, na szczytach niedosięgłych okiem piszę człowiek. I na strunach Dawida, i na katedralnych dzwonach, na żaglach Ewangelii odpowiadam Bóg.
Dlaczego ten wiersz nosi tytuł Art Poetic? Co autor chce nam powiedzieć o sztuce pisania wierszy? Przede wszystkim to, że pisanie wierszy jest wydzieraniem z płynnej rzeczywistości tego, co stałe i tego, co piękne. W białych piaskach, złotych plażach i w ruchomym czasie pracuje diament słowa. Diament słowa to, jak się wydaje, właściwe narzędzie poety. Instrument tyleż precyzyjny, co czuły. Zobaczmy zatem, co robi poeta, jakie są jego poetyckie powinności. Na białych piaskach składa żywicę serca, na złotych plażach rozsiewa wołanie muszli, na oknie zapisuje srebrzysty ślad, ale też wyśpiewuje gniew przeciwko nędzy i zniewoleniu, woła o łaskę dla pogańskiego świata. Są to zatem zadania i estetyczne, i etyczne. Zygmunt Ławrynowicz w swojej sztuce poetyckiej mówi nam zatem nie tyle o sztuce pisania wierszy, ile o sztuce życia przez poezję i w poezji. Dwie strofy kończące utwór nie pozostawiają w tym względzie wątpliwości. Jedyne słowa zapisane w wierszu wielkimi literami, oprócz imienia własnego Dawid, to człowiek i Bóg. Człowiek, którego podmiot piszący, mocą swojej poetyckiej wizji, zapisuje na szczytach niedosięgłych okiem, a więc tam, gdzie nie sięga władza prymitywu i złej cywilizacji. I Bóg, którego znajduje w słowach psalmów, w dzwonach katedr i na żaglach Ewangelii. Bóg i człowiek. Niczego więcej nie trzeba, zdaje się mówić poeta. A my, współcześni, mamy z tym przesłaniem poety pewien kłopot. Dlaczego? Bo lubimy odbijać się w lustrze złej cywilizacji. I często się nam wydaje, że to odbicie wystarcza do życia. Ale przecież, to też już wiemy, nie wystarcza. Dlatego stajemy się miłośnikami niejakości i pustki, która ani nie karmi, ani nie buduje, jest tym, czym jest i niczym więcej.
W metaforze
Ewa Lipska: zawdzięczam życiu. Zawdzięczam życiu, że pochylało się nade mną. Dmuchało na łyżeczkę słońca, kiedy połykałam lato. Inne dzieci z krzykiem podpalały latawce. Kiedy umierałam, żyło za mnie. Kiedy żyłam, umierało za mnie. Zawdzięczam życiu, że kochała się we mnie miłość. Do dzisiaj mnie zadziwia zenit ptaka spadającego w afekcie do naszej rozmowy. I ten wiersz pod górę, w którym za dużo cukru lub za mało muzyki sfer. Moje życie nie należy wyłącznie do mnie. Należy także do Boga, a dla tych, co nie wierzą, należy do losu. Moje życie należy do innych ludzi, bo bez nich by mnie nie było. Należy też do mojego ciała, które często robi ze mną, co chce. Moje życie bywa mądrzejsze ode mnie. Z pewnością wie więcej o mnie niż ja sam. Gdy wezmę to wszystko pod uwagę, zaimek dzierżawczy moje w odniesieniu do życia wydaje się nie na miejscu. Doskonale wie o tym Ewa Lipska, dlatego w swoim pięknym wierszu o życiu ani razu nie próbuje go zawłaszczyć dziecinnym, egoistycznym moje. Pewnie moglibyśmy zdefiniować życie na wiele sposobów, ale żadna definicja nie oddawałaby pełni ani istoty życia. Jedni powiedzą, że to czas pomiędzy narodzinami a śmiercią. Inni, że to stan ducha, bo można być martwym, kiedy serce jeszcze bije. Jeszcze inni powiedzą, że życie to obecność, przeciwieństwo śmierci, a więc niebytu, nieobecności, nicości. Natomiast Ewa Lipska w swoim pięknym wierszu pozwala nam odczuć, że życia bez śmierci nie ma, przynajmniej na tym świecie. Pesymista, sceptyk powie o szklance wypełnionej wodą do połowy, że jest do połowy pusta. Optymista, osobowość, umysłowość konstruktywna, że jest do połowy pełna. I obaj będą mieli rację. Postrzegając życie w porządku linearnym jako droga z punktu A do punktu B, powiemy, że każdy dzień przybliża nas do śmierci. A ja uważam inaczej. Każdy dzień oddala nas od śmierci. Dlaczego? Bo wciąż żyjemy. Chociaż moglibyśmy już nie. Bo wyrok znowu został odroczony. Co państwo na to? Myśląc, że każdy kolejny dzień oddala nas od śmierci, żyje się lżej, spokojniej, pogodniej, uważniej, mniej roszczeniowo. Myślenie poetyckie nie jest zero-jedynkowe. Myślenie poetyckie nie jest dialektyczne, lecz holistyczne, całościowe, oksymoroniczne. Pamiętają państwo, czym jest oksymoron? To rodzaj metafory. Zestawienie wyrazów o przeciwstawnym, wykluczającym się znaczeniu. Termin oksymoron pochodzi od greckiego oksymoros, na które z kolei składają się oksys, a więc ostry, i moros, czyli tępy. Dla mnie jednak oksymoron to coś więcej niż przenośnia. To sposób widzenia i myślenia świata. Skupmy się na chwilę na dwóch linijkach i jednocześnie dwóch zdaniach z wiersza Ewy Lipskiej. Kiedy umierałam, żyło za mnie to życie. Kiedy żyłam, umierało za mnie. Co znaczy pierwsze zdanie? Ja je rozumiem tak oto. Kiedy umierałam w sensie duchowym, gdy ogarniało mnie zniechęcenie, znużenie, apatia, intelektualna drętwota, życie toczyło się dalej. Mój życiorys nadal się pisał, nadal się rysował, właściwie bez mojego udziału. Ale można czytać ten wers bardziej dosłownie. Życie żyło za mnie, gdy umierałam fizycznie. Leżąc na stole operacyjnym, niczego nieświadoma, wspomagana przez sprzęt medyczny. Za większość naszych czynności fizjologicznych i odruchów odpowiada nie mózg, a rdzeń kręgowy. Dlatego można żyć nawet wówczas, gdy stracimy świadomość. A drugie zdanie, czyli kiedy żyłam, umierało to życie za mnie? Interpretacja nasuwa się sama. Nawet gdy aktywnie budowałem swoje życie, ulegało ono rozkładowi. Gdy śmiałam się, kochałam, pracowałam, oddychałam świeżym powietrzem i snułam plany, śmierć skrupulatnie wykonywała swoją krecią robotę. Komórki wysychały i niszczały, a te, które pojawiały się na ich miejsce, nie miały już tyle wigoru. Jaki z tego wszystkiego płynie wniosek? Ano taki, że życie jest równoznaczne z umieraniem. Tak. Co więcej, życie tylko dlatego ma sens, że trzeba je będzie pewnego dnia oddać. Jak książkę, jak przysługę, jak dług. Ale prawdziwej wartości nabiera wówczas, gdy wiem, że oddaję je w każdym momencie.
Skrzynka poetycka. wiersze@radiogdańsk.pl
W skrzynce poetyckiej mamy dzisiaj wiersz pana Jacka Świerka. To jest autor już troszeczkę państwu znany. Przypomnę, że mieszka i żyje na wsi, w miejscowości Bliznę koło Brzozowa, że hoduje kury, uprawia ogródek, zajmuje się obejściem i że debiutował w 2017 roku książką Relacje na nieżywo. No ale posłuchajmy wiersza.
Jacek Świerk. Moi miłosierni rodzice. Byli zawsze pierwsi tam, gdzie coś komuś waliło się na łeb. Byli, bo odrobili życiową lekcję, klnąc i płacząc. Bo chrześcijanin zrobił, co miał zrobić, bo chrześcijanin dał, co miał dać, więc chrześcijanin może sobie pójść. Dobra nowina jest dla chłopców do bicia, mówi echo. A uczeni twierdzą, że chrześcijaństwo jest religią miękką. Z kolei ludowe przysłowie brzmi, kto ma miękkie serce, ten ma twardy tyłek. Ale ja wyższych szkół nie mam, szydercą ani filozofem nie jestem. Za to odleżyny widzę, od igieł wzrosty i krwiaki, i brudne pieluchy, i drżącą szczękę, i czyraki, i uśmierzające plastry.
pytania postawione w tym wierszu są ważne. Dlaczego na świecie jest tyle niezawinionego cierpienia? Dlaczego jedni powołani są, jak się wydaje, do dawania, inni do brania? Dlaczego człowiek dobry nadstawia drugi policzek? Odpowiedź jest jedna. Ludowa, mądra. Jak cię diabeł uderzy w policzek, a ty mu oddasz, to z jednego diabła robią się dwa. A jak mu nie oddasz, to zdechnie. Panie Jacku, dziękuję za stawianie trudnych pytań. Tym również jest poezja.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Stanisław Misakowski, Śmierć dziadka. Poezja Stanisława Misakowskiego jest znana i nieznana. Jedni zetknęli się z nią, inni, zwłaszcza ci, którzy urodzili się w latach 80. ubiegłego wieku i później, być może nigdy jej nie spotkali. Jest dość znany, żeby mieć swoją ulicę. Imię Stanisława Misakowskiego nosi jedna z ulic w Żyrardowie, a także żeby być honorowym obywatelem Świdwina. Tytuł nadany pośmiertnie w 2017 roku za wybitne zasługi dla miasta Świdwin. I jest na tyle zapomniany, że omija go splendor obecności w wielu przekrojowych antologiach i encyklopediach. Zresztą tajemnic związanych z Misakowskim jest więcej. Oto w biografii poety zamieszczonej w tomiku z popularnej ongi serii Biblioteka Poetów czytamy, że urodził się 8 maja 1917 roku w Kopaczówce koło Łódzka na Wołyniu, a rodzice jego Wiesław i Anna z domu Nowak posiadali gospodarstwo rolne. Dzisiaj wiadomo już, że Stanisław Misakowski narodził się wiele lat później, bo jego historia, historia obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, zaczęła się w chacie polskiego gospodarza, u którego pracował po wojnie, po ucieczce z komunistycznego więzienia w Białej Podlaskiej. Jego gospodarz i on wykorzystali wydane dla jednej z mieszkanek wsi Janowica zaświadczenie, iż niejakiej Stanisławie Misakowskiej, urodzonej 8 maja 1910 roku w Kopaczówce, powiat Łódzk, w trakcie powrotu z niemieckiej niewoli zostały skradzione dokumenty i że prosi się odnośne władze o uwzględnienie tego faktu. Wystarczyło starannie wyskrobać końcówkę imienia i nazwiska, by za łapówkę wręczoną gminnemu pisarzowi uzyskać nową, tym razem już urzędową tożsamość. Niebawem, między innymi dzięki wystawionemu dokumentowi, mógł się udać na ziemię odzyskane, aby tam zacząć nowe życie. Już nie jako Władimir Feofanowicz Diemianok, który urodził się 8 maja 1917 roku we wsi Nowowoznieńskoje pod Chersoniem na Ukrainie, ale jako Stanisław Misakowski właśnie. Tak więc w 1960 roku wraz z falą powojennych przesiedleńców, jako Polak z Kresów, udał się na opuszczone przez Niemców Pomorze. Kolejno mieszkał w Kołaczu pod Połczynem Zdrojem, w Świdwinie i w Słupsku. Zmarł w lipcu 1996 roku w Żyrardowie. Fascynująca historia, niezwykły życiorys, którego tutaj zaledwie dotknęliśmy. Kto chciałby wiedzieć o Misakowskim więcej, niech przeczyta esej Kazimierza Nowosielskiego zatytułowany Umacnia to, co nie zabija, zamieszczony w 6 ubiegłorocznym numerze dwumiesięcznika literackiego Topos. A ci, którzy chcieliby nakręcić film o nim, niech sięgną do źródła, to jest do książki Misakowskiego, wydanej wiele lat po jego śmierci, zatytułowanej WFD, czyli Człowiek, który sam nie wie, kim jest. A czytany dzisiaj wiersz? Powiem krótko, bo czasu nie staje. Śmierć dziadka jest wspaniale napisaną miniaturką. I obyczajową, i egzystencjalną, dynamiczną, świetnie zdialogizowaną, w której o lepsze walczą powaga, bo tej wymaga sytuacja, i humor sytuacyjny, który tej powadze nie pozwala do końca spoważnieć. Czyta Jarosław Tyrański.
Stanisław Misakowski. Śmierć dziadka. 31 sierpnia. Burek trzykrotnie obudził noc. Matka mówi: na nieszczęście. Ojciec: nie kracz. Nie wywołuj wilka z lasu. Rano pies zjadł baranie udo. spojrzał na wrota i znów zawodzi. Z podwórka babcia. Kura zwariowała, pieje jak stary kogut i ciągnie ją na pniak. A burek swoje. Au! Au! Trzeba go też zabić, wołają wszyscy. Wtedy dziadek. Nie ruśta go. On wie, co czyni. To czas na mnie. Mówi i opada jak tynk ze zmurszałej ściany.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą, od czego zacząć.